Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Nasz temat dzisiejszy to czym jest wiara? Czy ktoś pamięta, o czym mówiliśmy tydzień temu? Jaki był temat? Głośniej. Nawrócenie. Mówiliśmy sobie o nawróceniu. Ktoś pamięta, czym jest nawrócenie? Odwrócenie się, ale tutaj co mówisz? Podjęcie decyzji i... Super. Czyli nawrócenie jest to odwrócenie się od tego, co jest niewłaściwe w życiu i zwrócenie się w kierunku Pana Boga i podążaniu w tą stronę, w jaką prowadzi nas Bóg. No i Andrzej nagadał się przez 40 minut, a ja to załatwiłam jednym zdaniem. Na koniec Andrzej podał też takie ciekawe słowa Pana Jezusa, które zapisane są w Ewangelii Marka w 1 rozdziale, werset 15. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się, czyli nawróćcie się i wierzcie Ewangelii. Tydzień temu było o nawróceniu, to dzisiaj będzie o wierze. W Biblii podana jest definicja wiary w jednym miejscu. To jest w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. Myślę, że każdy z was już zauważył tę definicję, bo na tym zdjęciu, które reklamuje nam kurs o wierze, właśnie ten cytat jest wypisany. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Ludzie czasami mylą wiarę z nadzieją, a jest zdecydowana różnica między wiarą a nadzieją i ta definicja na to wskazuje. Nadzieja jest taką postawą oczekiwania odnośnie przyszłości, odnośnie czegoś, co ma dopiero się wydarzyć. Ja na przykład mogę mieć nadzieję, że na tych wakacjach mój mąż zabierze mnie w jakieś ciekawe, egzotyczne kraje. Może być Meksyk. Ale czy mogę mieć pewność? Nie wiem, bo jeszcze z nim na ten temat nie rozmawiałam, więc pewności mieć nie mogę. Nie wiem, czy nie wyskoczą nam jakieś sytuacje po drodze, które przeszkodziłyby takiemu wyjazdowi. W ogóle nie wiem, czy Andrzej chciałby jechać w tamte strony, a też ma prawo głosu w podejmowaniu takich decyzji. Więc nie mam pewności, ale mogę mieć nadzieję. Natomiast wiara, pamiętamy jak się zaczynała definicja? Wiara jest pewnością. Więc widzimy, że wiara to pewność, co więcej, jest to pewność już w teraźniejszości, tu i teraz. W fajny sposób Pan Jezus to zaznaczył. W Ewangelii Jana, 6 rozdział, 47 werset, zapisane są jego słowa. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jezus nie mówi, kto wierzy we mnie, będzie miał w przyszłości życie wieczne, ale kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Już. Można być tego pewnym już, teraz. Kolejna różnica między wiarą a nadzieją to to, że nadzieja dotyczy sfery naszego umysłu. Jest taką umysłową postawą oczekiwania odnośnie przyszłości, natomiast wiara dotyczy sfery naszego serca. I pięknie to ujął apostoł Paweł w 1 liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 8 werset, mówi tak. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy, przeczytajmy razem co? Pancerz wiary i miłości. Pancerz wiary i miłości. Pancerz to jest ta część uzbrojenia rycerza, która okrywa klatkę piersiową, w której jest co? Serce. A więc podobnie jak miłość, tak i wiarę, apostoł Paweł tutaj skojarzył z sercem. Natomiast pisze dalej o tym uzbrojeniu duchowym chrześcijanina, że powinien przywdziać nie tylko pancerz wiary i miłości, ale też przyłbicę nadziei zbawienia. Przyłbica to coś, co nosi się na głowie, co chroni nasz mózg, za pomocą którego myślimy. Możemy wyciągać z tego fragmentu takie wnioski. Natomiast bardziej dobitnie, już w sposób taki bezpośredni, Paweł powiedział o tym w liście do Rzymian, 10 rozdział, 10 werset, gdzie mówi wprost: sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Czym wierzy się? Sercem. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Każdy człowiek zbudowany jest niejako z trzech części. O tym nam mówi Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. Przeczytamy go w całości, a potem wyciągniemy wnioski odnośnie tych trzech części, z których zbudowany jest człowiek. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Widzimy z tego, że człowiek zbudowany jest z ciała. Każdy z nas ma ciało, co do tego nie mamy wątpliwości. Dodatkowo Paweł pisze, że każdy z nas ma duszę, czyli nasze emocje, wolę, uczucia, wszystko, co związane jest też z myśleniem, tak? I dodatkowo każdy z nas ma ducha. I teraz nadzieja angażuje naszą duszę. Jest postawą oczekiwania odnośnie przyszłości, ale umysłową. Natomiast wiara i miłość angażują naszego ducha. To jest ta wiara, o której mówi Boże Słowo, o czym za chwilkę się przekonamy. Wróćmy raz jeszcze do tego cytatu. Paweł mówi: sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Dlaczego to jest takie ważne, że tyle razy podkreślam? Ano dlatego, że są ludzie, którzy próbują wierzyć umysłem w usprawiedliwienie. Czyli przyjmują to, że Bóg istnieje, przyjmują to, że Jezus żył, umarł, zmartwychwstał, przyjmują to na poziomie swojego umysłu jako prawdę. Natomiast to nie jest ta wiara, o której mówi Boże Słowo, dlatego że tego typu przyjmowanie umysłem prawdy nie powoduje żadnej zmiany w życiu tych, którzy wierzą w taki sposób. Natomiast wiara serca zawsze powoduje przemianę. Tak samo jak miłość w naszym życiu zawsze powoduje przemianę związaną z nami i z tą osobą, którą kochamy. Dlatego Paweł napisał, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, nie w usprawiedliwienie jako w jakąś abstrakcyjną teorię czy ideał, ale ku usprawiedliwieniu, czyli tak, aby to powodowało przemianę. Greckie słowo eio tutaj występuje, ono zawsze oznacza ruch, zmianę. I to polskie słowo ku też używamy w taki sposób, aby określić zmianę. Na przykład mówimy: idzie ku lepszemu. Czyli następuje zmiana sytuacji z gorszej na lepszą. Albo mówimy: idzie ku wiośnie. Czyli następuje zmiana z pory roku zimnej na cieplejszą. I sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Tak, aby to spowodowało zmianę. Aby przesunęło to środek ciężkości z nas samych ku Chrystusowi. Z naszego grzechu ku Jego usprawiedliwieniu. Z naszej słabości ku Jego mocy. Z naszych porażek ku Jego zwycięstwu, z naszych ograniczeń ku Jego wszechmocy. Ta wiara serca zawsze powoduje przemianę. Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Wróćmy sobie do tej definicji, bo na razie omówiliśmy pierwszą część, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Ale dalej ten werset mówi, że jest też przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Przeświadczeniem, czyli takim mocnym przekonaniem o tym, czego nie widzimy. A więc naszej wiary nie możemy opierać na tym, co odbierają nasze zmysły, na przykład nasze oczy. W takim układzie na czym? Najpierw dam odpowiedź, a potem przez resztę wykładu spróbuję udowodnić. Naszą wiarę możemy opierać tylko i wyłącznie na niewidzialnych prawdach Bożego Słowa. A to, co później obserwujemy, jest wypełnieniem tego, w co uwierzyliśmy. Tak na przykład apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, rozdział 5, werset 7, mówi, gdyż we wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. On tutaj wręcz przeciwstawia wiarę oglądaniu. W ciekawy sposób to też pokazał Pan Jezus, kiedy pewnego razu, a historia ta opisana jest w 11 rozdziale Ewangelii Jana, do Jezusa przyszli ludzie i przynieśli mu informację, że jego przyjaciel Łazarz zachorował. Spodziewano się, że Jezus tam pójdzie i pewnie go uzdrowi. Ale Pan Jezus zwlekał z przyjściem. Ale w końcu dotarł. A kiedy doszedł do tego miejsca, okazało się, że Łazarz już nie żyje od kilku dni. Stanął wtedy Jezus przed tym grobem i powiedział tak. Usuńcie ten kamień, rzekła mu Marta, siostra umarłego. Panie, już cuchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł jej Jezus, czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz. Jest wyraźnie zaznaczona kolejność. Najpierw trzeba uwierzyć, a potem będziemy oglądać. Zanim przejdziemy do dalszej części wykładu, to chciałabym, abyście się przez chwilę zastanowili, czy w waszym życiu już były takie sytuacje, że najpierw w coś uwierzyliście, a dopiero potem mogliście widzieć, a właściwie przyjąć przez wiarę realizację tego, w co uwierzyliście. Więc mamy pierwszą pracę w grupach, jest zapisane tutaj to, co powiedziałam. Czyli czy macie już jakieś doświadczenie wskazujące na to, że najpierw w coś uwierzyliście, a później mogliście oglądać to, w co uwierzyliście. I macie teraz chwilkę czasu, aby na ten temat porozmawiać. Przechodzimy do dalszej części. Ja wierzę, że macie jakieś ciekawe doświadczenia, skoro te rozmowy przebiegały tak intensywnie. Jeśli zaś chodzi o taki biblijny przykład osoby, której wiara wznosi się zupełnie ponad poziom zmysłów fizycznych, to widzimy to w postawie Abrahama. Każdy wie z nas, kim był Abraham, prawda? I wyobraźcie sobie, że ten człowiek, kiedy miał 75 lat, doświadczył tego, że Pan Bóg do niego powiedział takie niesamowite słowa. Powiedział: Abrahamie, wyjdź od rodziny swojej, odłącz się. Wyjdź z tej ziemi i idź do ziemi, którą ja ci wskażę. I dalej obiecał, a ja uczynię z ciebie naród wielki. Będziesz ojcem wielu narodów i będę ci błogosławił. I w tobie będą błogosławione różne plemiona ziemi. Tak jak powiedziałam, Abraham wtedy miał 75 lat. Tutaj na slajdach te ciemniejsze, żółte literki i cyferki będą mówiły o wieku, który miał w danym momencie Abraham. No i Abraham wyruszył. Zrobił dokładnie tak, jak mu powiedział Bóg. Wyszedł od swojej rodziny, zabrał swoją żonę, zabrał służących, zabrał swój dobytek, to co posiadał i wyruszył. Potem Pan Bóg mówił do niego jeszcze, że jego potomstwo będzie tak liczne jak proch ziemi. W pewnym momencie powiedział mu, twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie. I Abraham chodził po tej ziemi, którą Bóg mu pokazywał, wierzył Bogu, a kiedy Pan Bóg mu mówił o tym, że jego potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na niebie, to jest wręcz napisane dokładnie, że uwierzył Abraham Panu. Ale zwróciliście uwagę, że minęło 10 lat, a on cały czas nie miał dziecka. I w tym momencie jego żona Sara mówi mu, no wiesz, skoro ja jestem bezpłodna, bo to był powód, dla którego nie mogli mieć dzieci, to ja ci oddam swoją służącą o imieniu Hagar i z nią miej to dziecko, które Bóg ci obiecuje. I w tym momencie czasami my, czytając Biblię, tak sobie myślimy, no chyba coś nie do końca było z tą ich wiarą, skoro ta Sara oddaje mu swoją służącą jako taką matkę zastępczą. Niemniej jednak, jak analizowałam tutaj tą postawę i Abrahama, i Sary, to myślę sobie, że właśnie ta sytuacja wskazuje na to, że oni naprawdę uwierzyli Bogu. Bóg powiedział Abrahamie, będziesz ojcem wielu narodów i wcześniej nie powiedział, z jakiej matki będą pochodzić dzieci. Zwyczaj taki, że jeżeli kobieta była niepłodna, to dawała na przykład mężowi swoją służącą, obowiązywał w tych czasach tam w Izraelu. Więc oni zachowali się w sposób taki, jaki był naturalny w tamtej sytuacji, a myślę, że dla Sary wcale nie była to łatwa decyzja. Kobiety, czy wam byłoby łatwo oddać inną kobietę na chwilę choćby za żonę dla męża? Wiecie, w tamtych czasach nie było możliwe jakieś pozaustrojowe zapłodnienie. Ja myślę, że dla Sary to była ciężka decyzja. Ona naprawdę musiała wierzyć, że z Abrahama Bóg wywiedzie naród wielki. No i rzeczywiście, jak postanowili, tak zrobili. Hagar stała się na chwilę żoną Abrahama i po roku urodził się chłopak o imieniu Ismael. Abraham miał wtedy 86 lat. No i to dziecko rosło, wychowywało się i latka leciały. Minęło kolejne 13 lat. I znowu Pan Bóg mówi do Abrahama, a Abraham ma już wtedy 99. Abraham, Pan Bóg mówi do niego, że teraz narodzi ci się to dziecko, które ja ci obiecałem. Stąd wynika, że to, któremu się urodziło, nie było dzieckiem obietnicy. I mówi, i to Sara urodzi ci to dziecko. W tym miejscu po raz pierwszy pada imię kobiety, która urodzi Abrahamowi dziecko. Sytuacja nie jest łatwa. Abraham jest stary. Jego żona była od niego o 10 lat młodsza, więc ma 89 lat. Całe swoje życie była bezpłodna, a na dodatek, jak to pisze Biblia, nawet ustało u niej to, co zwykle bywa u kobiet. Więc gdyby nawet była płodna wcześniej, to w tym momencie już nie mogła zajść w ciążę. Więc rzeczywistość, którą oni odbierali przez swoje zmysły, wyglądała tak, że Sara jest za stara, jest bezpłodna i w ogóle już nie może rodzić dzieci i Abraham też jest niemłody. Jednak jest powiedziane, że uwierzyli Bogu i za rok, czyli kiedy Abraham miał dokładnie 100 lat, rodzi się dziecko właśnie stary. Cała ta historia opisana jest w pierwszej księdze Biblii, w pierwszej księdze Mojżeszowej, od rozdziału 12 przez kilka kolejnych rozdziałów. Ale bardzo ładnie, znacznie krócej, omawia to apostoł Paweł w liście do Rzymian. W 4 rozdziale od wersetu 17 pisze, jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów. Uwierzył, aby się stać. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary. Tu Paweł pisze wyraźnie, że Abraham wierzył i w tej wierze się nie zachwiał, choć jego zmysły mówiły, że to jest niemożliwe. I dalej czytamy, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Abraham był całkowicie pewny. I tutaj w tym wersecie jest pokazane, na czym Abraham oparł swoją pewność. Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał. Więc widać, że tą wiarę, tą pewność oparł na tym, co Bóg obiecał, na obietnicach Bożych. I kiedy tak czytamy ten 4 rozdział listu do Rzymian, to Abraham nazwany jest tam ojcem wszystkich wierzących I później jest napisane, że my mamy wstępować w ślad wiary ojca naszego Abrahama, czyli wierzyć dokładnie w taki sposób, w jaki wierzył Abraham. Podsumujmy, w jaki sposób wierzył Abraham, jaki był charakter wiary Abrahama. Po pierwsze, przyjął Bożą obietnicę jako prawdziwą z chwilą, kiedy została ona wypowiedziana. Po drugie, odrzucił świadectwo swoich zmysłów, o ile ono nie zgadzało się z tym, co powiedział do niego Bóg. I po trzecie, ponieważ uchwycił się obietnicy Bożej, jego doświadczenia fizyczne w odpowiednim czasie zgodziły się z tym, co powiedział Bóg. Niektórzy ludzie uważają, że taka gotowość do wierzenia we wszystko, co mówi Bóg, wbrew temu, co mówią nasze oczy, no, jest fanatyzmem bądź głupotą. Ale ciekawą rzeczą jest, że filozofowie i psychologowie na przestrzeni wielu epok zgodnie stwierdzają, że świadectwo naszych zmysłów jest zmienne, niepewne, subiektywne. I tak na przykład specjaliści, którzy zajmują się sposobem odbierania świata przez nasz wzrok, piszą tak. Nasze oczy lubią kłamać, mimo że ufamy im bezgranicznie. Oczy fałszują obraz świata i w efekcie to, co widzimy, to iluzja. I chciałam wam pokazać teraz trochę rzeczy. Jak nasze oczy odbierają rzeczywistość. Pierwsze zdjęcie. Widzimy kilka kółek i mamy wrażenie, że te kółka są w ruchu. Uwierzycie w to, że żadne z nich się nie kręci? Aby się o tym przekonać, to skoncentrujcie swoją uwagę tylko na jednym z nich. Bez względu na to, które wybierzecie, ono zawsze stoi. Podobnie one mają tutaj takie symbole. Zwróćcie uwagę, że te symbole się nie ruszają, one stoją. Gdyby te kółka się kręciły, one kręciłyby się razem z nimi. To jest jeden przykład. Drugi przykład. Tym razem na czarnym tle mamy jaśniejsze paseczki. W miejscach, gdzie one się przecinają, są białe kropki. Kiedy patrzymy na ten obraz, to mamy wrażenie, że migoczą się takie czarne kropki, tak? To nie jest animacja. Tam naprawdę nie ma żadnego ruchu. I znowu, jeśli chcecie się przekonać, to wybierzcie sobie dowolną białą kropkę i patrzcie tylko na nią i zobaczycie, że ona się nigdzie nie rusza. I możecie sobie tak zmieniać, którą chcecie. Dlaczego widzimy, że one się ruszają? Przebadano to i naukowcy podali takie wyjaśnienie. To złudzenie powstaje z powodu ciągłych drgań oka. Mózg kompensuje fakt drgań, znieczulając się w odpowiednim rytmie na bodźce świetlne. Efekt ten nazywamy habituacją. Podobno w związku z tym efektem codziennie jesteśmy praktycznie ślepi przez całą godzinę. I również z niego wynikają migocące czarne kropki. Nie do końca widzimy tak, jak nam się wydaje, że widzimy. Pokażę wam jeszcze jakiś obrazek ciekawy. Patrząc, wydaje nam się, że jest to spirala. Tak naprawdę są to koła. I aby przekonać się, nad jednym z nich narysowałam strzałkę. Teraz, jeśli przesunęlibyśmy sobie tutaj dookoła i byłaby to spirala, to wtedy po przejściu jednego okręgu powinniśmy wylądować piętro wyżej, tak? Jeżeli to będzie koło, to powinniśmy znaleźć się dokładnie w tym samym miejscu. No to próbujemy. Ręka mi drży, ale może nam się uda. Dobrze idę? Jest. Jesteśmy z powrotem na strzałce, tak? Ciężko było. Ale widzimy, że to jest koło, mimo tego, że nasze oczy rejestrują spiralę. I jeszcze inny fajny obrazek. Tak naprawdę jest płaski i się nie rusza. Choć widzimy go inaczej. Kolejna rzecz. Tutaj nam autor tego obrazka sugeruje, co mamy zrobić. Mówi, że obydwie płytki są tego samego koloru, ale kiedy patrzymy na jedną i na drugą, to wydaje nam się, że są różne. Jedna jest jaśniejsza, druga ciemniejsza. Która jest jaśniejsza? Ta na dole wydaje nam się, że jest jaśniejsza. I on nam tutaj sugeruje, jak sprawdzić, co jest prawdą. Pisze, zakryj palcem miejsce, w którym płytki się łączą. Możecie zrobić coś, co robi Madzia, wyciągnąć swoją rękę, postarać się przesłonić to miejsce i zobaczyć, czy te płytki mają ten sam kolor, czy nie. A komu się nie udało trafić palcem, to ja to przesłonię taką tasiemką. I teraz już dobrze widać, prawda? Znowu nasze oczy nas trochę kłamały. I jeszcze jedna fajna rzecz. Tutaj musicie wy mi powiedzieć, co widzicie? Rycerza. Dobra, co jeszcze? Trzy kolumny. Jakiego kształtu? Okrągłego. Widzimy trzy kolumny okrągłego kształtu i rycerza. No i kolorystyka taką, jaką widzimy. A teraz wam pokażę inny obrazek u góry. Co widzimy? To jest góra od połączenia kolumn. Tak, ale co, ile tych kolumn? Dwie. Jakiego kształtu? No. I teraz mam pytanie, czy to jest możliwe, by to był jeden i ten sam obrazek? Przypomnę tamten. No to popatrz, Madziu, tu kolumny. Gdyby to była przestrzeń między nimi, to ta kolumna musiałaby trafić na koniec. Pokażę wam całość, jak to wygląda. Ale nie pozwolę wam za długo na to patrzeć, bo można dostać oczopląsów. Ja nie wiem, o co w tym chodzi. Ale fajne, fajne efekty, prawda? To, aby wasze oczy odpoczęły, inny obrazek. Tym razem nie ma tutaj żadnych złudzeń. To rzeczywiście są delfiny i będziemy mówić o czymś innym. Ale po tamtych obrazkach widzimy, że nasze oczy nie odbierają świata rzeczywiście taki, jaki on jest. Podobnie jest z naszym słuchem. Wydaje nam się, że jest dźwięk wtedy, jak go słyszymy. I nie ma dźwięku, kiedy go nie słyszymy. Tymczasem okazuje się, że jest zakres dźwięków, które my nie słyszymy, ale są takie zwierzątka jak delfiny, wieloryby, psy, nietoperze, które słyszą. To są tak zwane ultradźwięki. Więc za pomocą naszych uszu nie jesteśmy jednoznacznie w stanie stwierdzić, czy jest w danej przestrzeni jakiś dźwięk, czy go nie ma. Co więcej, nawet wśród nas ludzi ta skala słyszalności jest bardzo różna. Skala naszych odczuć, czy coś jest głośno, czy cicho, też jest bardzo różna. Kiedy w naszym domu oglądamy telewizję, na przykład wiadomości, to ja skręcam ile się da w dół i naprawdę dobrze słyszę, a Andrzej mówi, daj ząbek w górę, bo nic nie słyszę. Z naszym synem mamy taką sytuację, że kiedy wyjeżdżamy na wakacjach odwiedzić moich rodziców, którzy mieszkają w Bieszczadach, tam robimy sobie takie wyprawy rowerowe. I ja bardzo lubię brać Patryka z sobą, wtedy wybieramy oczywiście taką trasę na moje możliwości. I jeździmy takimi wioskami, gdzie ludzie często wyjeżdżają do pracy gdzieś do miast i te wioski są prawie puste. Jest tam bardzo mały ruch samochodowy, więc porządnym asfaltem można sobie jechać obok siebie dwa rowery, rozmawiać, mieć przyjemny czas i samochód przejeżdża tylko od czasu do czasu. I tak jestem umówiona, że kiedy jadę z Patrykiem i on słyszy samochód, to wycofuje do tyłu, no i jedziemy sobie gęsiego, a potem jak samochód przyjedzie, to znowu jedziemy razem. Ale okazuje się, że mimo tego, że ja mam naprawdę niezły słuch, to w pewnym momencie Patryk wycofuje do tyłu. Ja pytam, ale dlaczego? On mówi, bo jedzie samochód. Ja mówię, gdzie? Rozglądam się, nigdzie samochodu nie widać. On mówi, no słyszę, że jedzie. Za chwilę dopiero przejeżdża. Słuchajcie, zawsze tak jest. On słyszy auto, kiedy go jeszcze długo, długo nie ma na horyzoncie. Czyli ta jego skala słyszalności jest znacznie szersza niż moja. Więc widzimy, że nasz słuch też niekoniecznie odbiera rzeczywistość taką, jaka ona jest naprawdę. Kolejny nasz zmysł, smak. Pomówię tylko o jednym rodzaju smaku, na przykład słoności. Dawniej, jak przeglądałam książki kucharskie mojej mamy, to tam w przepisach bardzo szczegółowo pisało, że dodać na przykład pół łyżeczki soli. Ale kiedy kupuje się teraz przepisy, to tam najczęściej pisze dosolić do smaku. I na początku to mnie denerwowało, ale teraz widzę, że jest to uzasadnione, dlatego że każdy z nas tak naprawdę ma inny smak. To, co ja gotuję, lubię tak konkretnie posolić. I dla Andrzeja jest za słone, więc muszę solić trochę mniej. Ale z kolei mój teść, kiedy gotuje, on soli znacznie więcej niż ja. Więc jeżeli ja ugotuję ziemniaki tak pod swój smak, to będą przesolone dla mojego męża, a nie dosolone dla mojego teścia. No i gdzie jest prawda? Wiecie, jest takie przysłowie właśnie, że prawda leży po środku. Ale niestety przysłowie to nie jest prawdziwe. Aby dowiedzieć się, gdzie leży prawda, co jest prawdą, dobrze jest sięgnąć do słów, które powiedział Pan Jezus, kiedy zwracał się do swojego Ojca, a powiedział tak: słowo Twoje jest prawdą. Tą jedyną, niezmienną, obiektywną prawdą, bez względu na to, co mówią nasze oczy, jest Boże Słowo. I wiara polega na tym, aby zaufać Bogu na tyle, aby uwierzyć Mu i postępować w oparciu o tę prawdę, w oparciu o Jego Słowo. Sumując to wszystko, co powiedzieliśmy sobie dzisiaj, możemy zobaczyć, że biblijna wiara jest stanem naszego serca, a nie umysłu. Po drugie, jest pewnością już teraz, w teraźniejszości. Po trzecie, oparta jest tylko i wyłącznie na Bożym Słowie. I po czwarte, przyjmuje świadectwo zmysłów o tyle, o ile zgadza się ono z Bożym Słowem. Wrócę teraz do tej wypowiedzi Pana Jezusa, od której zaczęliśmy nasz wykład. On mówi: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Upamiętajcie się i wierzcie. Kiedy Pan Jezus głosił Ewangelię ludziom, On bardzo często czynił różne znaki i cuda. Uzdrawiał chorych, uwalniał ludzi. I wniosek, który wyciągał, prowadził do tego, że ludzie muszą zobaczyć, aby uwierzyli. I czasami go to niepokoiło, jak ktoś przychodził do niego i mówił, prosił o uzdrowienie albo rozwiązanie jakiegoś problemu, to on wtedy mówił, jak nie zobaczycie, to nie uwierzycie. No ale uzdrawiał. I moglibyśmy powiedzieć, tak obserwując tą działalność ewangelizacyjną Jezusa, że on działał, ludzie mogli zobaczyć, co on robi, a wtedy wierzyli w to, co mówi i się nawracali. I rzeczywiście tak się działo. Co więcej, on swoich apostołów i innych uczniów wziął, wyprawiał na ewangelizację i mówił, róbcie to, co ja. Głoście, ale czyńcie cuda też. Uzdrawiajcie, uwalniajcie. I uczniowie szli i to robili. Kiedy do nas kierował ostatnie słowa, dokładnie to samo powiedział. Niemniej jednak, kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że są sytuacje, w których Jezusowi bardzo nie podobało się to, że ludzie nie wierzą tak inaczej, nie opierając się tylko na tym, co widzą. I pięknie to widać to na takiej sytuacji, kiedy Pan Jezus już zmartwychwstał, odwiedził swoich uczniów, no i brakowało tam jednego ucznia. O imieniu jakim? Tomasz. I potem Pan Jezus od nich odszedł, a kiedy Tomasz wrócił, to uczniowie powiedzieli mu, że był nasz Pan tutaj, że zmartwychwstał, że widzieliśmy Go, rozmawialiśmy, tak? A Tomasz mówi, nie wierzę, nie wierzę i nie uwierzę, dopóki nie zobaczę Jego rąk przybitych gwoździami, dopóki nie włożę palca do tych rąk. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę Jego boku przybitego, dopóki nie włożę ręki w ten bok, nie uwierzę. Minął krótki czas, Pan Jezus znowu pojawił się wśród nich i podszedł do Tomasza i mówi, Tomaszu, popatrz, to są moje ręce. Włóż swój palec. Popatrz, to jest mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, ale wierz. I wtedy Tomasz mówi, Pan mój i Bóg mój. Ale na tym ich dialog się nie kończy. Pan Jezus mówi mu, Tomaszu, uwierzyłeś, dlatego że zobaczyłeś. A błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Popatrzcie, są różne poziomy wiary. Gdzieś człowiek na samym początku swojego poziomu rozwoju takiego życia z Bogiem potrzebuje zobaczyć. I Jezus to rozumie, czyni znaki i cuda. Natomiast kiedy już ktoś jest Jego uczniem, to wymaga od Niego tego wyższego poziomu wiary, że wystarczy, że Bóg tak powiedział, to po prostu tak jest. Oczywiście naszemu życiu będą towarzyszyć znaki i cuda, bo On tak obiecał. Poza tym te rzeczy są nam potrzebne po to, aby głosić Ewangelię, czy po to, żeby usługiwać sobie nawzajem w Kościele. Niemniej jednak naszą wiarę powinniśmy opierać tylko i wyłącznie na Bożym Słowie, a nie na tym, co widzimy. A nawet powiedziałabym dalej, wbrew temu, co widzimy. Chciałabym, aby ten kurs był nie tylko takim teoretycznym przesłaniem, ale też abyśmy nauczyli się czegoś praktycznie dla własnego życia. Dlatego będziecie teraz mieć jeszcze jedną pracę w grupkach. Mówiliśmy o tym, że jeżeli chcemy zobaczyć, aby coś się działo, to należy w to uwierzyć, tak jak Abraham. I teraz mamy tutaj jedną z obietnic. Obietnica ta zapisana jest w 4 rozdziale listu do Filipian, werset 19. I mówi tak, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. I teraz prosiłabym, abyście dosłownie przez kilka minutek, 2-3 minutki rozważyli ten werset. Co ono oznacza praktycznie dla was, aby wam było łatwiej rozważać? Ja podkreśliłam niektóre słowa. Co to znaczy Bóg mój i że zaspokoi wszelką potrzebę i że zrobi to według bogactwa swego, no i w Chrystusie Jezusie. Kilka minutek na rozmowę i zaraz się podzielimy wnioskami. Mam propozycję. Jakiś ochotnik z tamtego stolika ostatniego powie nam, do jakich wniosków doszliście, rozważając ten werset. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Może do mikrofonu, ja wam dam mikrofon. Jedna osoba skomentuje, jak rozumie ten werset.
Że ja mam potrzebę jakąś i mam swoje potrzeby, a Bóg już to ma. Bóg już wszystko to ma i ma ogromne bogactwo, chwale. On to chce nam dać. Tak jak mamy już to załatwione, to teraz po prostu musimy wyjść i iść po to. To nie jest tak, że tego nie ma, że to jest nienamacalne, tylko to jest. Jest. Teraz od nas zależy, czy my pójdziemy. Mamy wszystko. Bóg zaspokoi wszelką potrzebę. I ważne jest, żebyśmy poznali nasze potrzeby i wiedzieli, co tak naprawdę jest nam potrzebne. Czy my potrzebujemy samolotu, czy my potrzebujemy samochodu, a my może potrzebujemy teraz roweru zwykłego. Znamy potrzebę, a Bóg to już ma. Amen.
Dziękuję bardzo. Piękne wnioski. Zanim właściwie ono tak bezpośrednio mówi o wszystkim. Po pierwsze, a Bóg mój, czyli nie jest to mowa o jakimś innym Bogu, tylko konkretnie o naszym Bogu. Tam jest mowa o Bogu apostoła Pawła, ale to jest ten sam Bóg, który jest naszym Bogiem, tak? I tutaj jest ta obietnica. Zaspokoi co? Wszelką potrzebę. wszelką potrzebę. Ale zwróćmy uwagę, że tam nie pisze zachciankę. Pisze potrzebę, na co zwrócił uwagę Damian. I pisze, że tą potrzebę zaspokoi nie według naszych możliwości, nie według naszych wyobrażeń, ale według bogactwa swego. Jak bogaty jest Bóg? Madzia, możesz pokazać to jeszcze obszerniej. Jest niewyobrażalnie bogaty, prawda? Wszystkie bogactwa świata należą do Niego i ta obietnica mówi, że On zaspokoi każdą naszą potrzebę według swojego bogactwa. I dalej jest jeszcze ciekawe zdanie, że w chwale, ale w Chrystusie Jezusie. I chciałabym, aby ktoś mi ten komentarz tutaj w tym w Chrystusie Jezusie dołożył jeszcze. Wy nie doszliście jeszcze do tego do końca, tak? Wy doszliście? Jedno zdanie, jak to rozumieć? Że On zaspokoi tą potrzebę według swojego bogactwa, ale w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy? A tak bez filozofii, tak prosto? Jest wszystko dokonane, ale mam pytanie, czy ta obietnica jest dla wszystkich ludzi na świecie? Tak. Więc chodzi o to, że ta obietnica zaspokojenia wszystkich potrzeb jest w Chrystusie Jezusie, czyli dla tych, którzy należą do Jezusa Chrystusa, tak? Okej. Okay. Teraz spójrzcie, na waszych stolikach są takie skoroszyty czerwone. Prosiłabym, abyś sobie każdy wziął jeden. Ja wam zaraz wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Nie czytajcie na razie, tylko sobie obejrzycie. Każdy potrzebuje swojego, nie można się dzielić. I teraz tak, patrząc od końca, macie włożony tam, od końca, Tomku, jest tam włożony konspekt z pierwszego wykładu, z tego, który był w zeszłym tygodniu. Idąc od końca do góry, jest potem drugi konspekt z dzisiejszego wykładu, czym jest wiara. I te konspekciki sobie możecie poprzeglądać w domu. To są notatki dokładnie z tych wykładów, które są tutaj prowadzone. Ale na samym wierzchu dołączona jest jeszcze jedna kartka. Proszę, aby otworzyć na tą pierwszą stronę. Ale nie czytajcie do przodu, tylko tyle, ile będę mówić, dobrze? Bo jak będziecie czytać do przodu, to się przerazicie. A po jednym zdaniu zobaczycie, że to wszystko pięknie pójdzie. I zaraz na tej kartce pod tytułem, który brzmi Cztery kroki do przyjęcia daru od Boga, jest wpisany ten werset, który tutaj rozważaliście. A potem pod tym wersetem jest kolejna rzecz, którą należy zrobić. Zastanówcie się, to jest to, o czym Damian mówił. Zastanówcie się, co jest w tej chwili waszą potrzebą. Nie zachcianką, ale potrzebą. I na razie nie czytamy dalej, tylko tyle. Pomyślcie sobie, co w tej chwili jest waszą potrzebą. Każdy potrzebuje mnóstwo rzeczy na co dzień. Wybierzcie jedną. Wiecie, to nie muszą być od razu takie potrzeby. To może być jakaś podstawowa potrzeba. Co więcej, wybierzcie taką potrzebę, która nie będzie za bardzo osobista, tak abyście mogli potem powiedzieć, co to jest za potrzeba. Dobrze? Więc pomyśleć, zastanowić się chwilę, wybrać jedną, tylko jedną. I teraz, jeżeli już wiecie, jaka to jest potrzeba, to pod spodem macie wykropkowane miejsce, wpiszcie tą potrzebę. Powtarzam, jedną. Długopisy leżą na stolikach. Jeżeli ktoś nie wpisze, to nie będzie mógł sprawdzić tego, jak Boże Słowo działa w tym konkretnym przypadku. Potrzebujesz wielu rzeczy. Potrzebujesz spać, jeść, miłości, przyjaźni. Wielu rzeczy potrzebujesz na co dzień. Jak już mamy wpisaną tą potrzebę, to kolejną rzecz, jaką zrobimy, to postaramy się znaleźć w Biblii takie miejsce, które będzie mówiło dokładnie o tej potrzebie. Bo ten werset 19 z listu do Filipian, on mówi tak ogólnie, mówi, że Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie, ale zdarza się tak, że w Biblii są wersety takie piękne obietnice, które konkretnie mówią o konkretnych rzeczach, więc zastanowimy się, czy jest w Biblii takie miejsce, które mówi na ten temat. Ale bardzo bym prosiła, abyście nie robili tego w pojedynkę, każdy dla siebie, tylko jedna osoba w grupie mówi o tym, jaka to jest potrzeba, i cała grupa robi burzę mózgów i zastanawia się, gdzie to może być. Sprawdzacie i ta osoba, potem macie wpisane kropeczki znowu tutaj, miejsce na kartce, wpisuje sobie ten werset. I potem następna osoba mówi, jaką ona miała potrzebę, znowu cała grupa szuka tego miejsca, jeśli znajduje, i tak dalej, uzupełniacie wszystkie karteczki. Kilka minut czasu. Jeżeli ktoś nie rozumie zadania, to proszę pytać. Powiem wam, że wcale największym problemem nie jest wymyśleć swoją potrzebę. Ja zawsze, kiedy układam jakieś zadania podczas prowadzenia kursu, to sama przechodzę na sobie takie zadanie. No więc kilka tygodni temu sprawdziłam, jak wspaniale pewna rzecz zadziałała. Teraz to chętnie bym miała kilka takich kartek, gdzie wpisałabym różnego rodzaju potrzeby i oczekiwała rozwiązań, które Pan Bóg ma dla nas przygotowane, ale musimy zacząć od tej jednej. A świadectwo swoje opowiem wam za tydzień, jak to działa w moim życiu. Mam pytanie, czy komuś kojarzy się jakiś werset, który będzie taką obietnicą tego, że Bóg da nam miłość, którą my możemy dać innym. Taka ładna potrzeba. Potrzeba, żeby kochać innych ludzi. Serce kamienne zamienię na mięsiste. Gdzie to jest? Andrzej, ty na pewno to pamiętasz, gdzie to jest. Może być Jeremiasz, może być Ezechiel. Jak ktoś znajdzie, to zaraz podamy. I nagroda może być ciasteczka, nawet dwa. Czy komuś jeszcze brakuje? Bo tak razem możemy się zastanowić. Jeżeli komuś jeszcze brakuje... Magda pierwsza.
To jest Ezechiela, 36 rozdział, 26 werset.
Ezechiel, jeszcze raz.
36, 26.
I podyktuj, jak to brzmi.
I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste.
I teraz przejdźmy do dalszej części naszej pracy. Na razie mamy uzupełnioną pierwszą część tej strony. Czyli tak, przypominam, na początku mamy tą obietnicę z Filipian, że Bóg zaspokoi każdą potrzebę. Potem zapisaliśmy sobie potrzebę, którą mamy. Ja będę to robić od razu na przykładach. Ja tu wpisałam alergię, uzdrowienie z alergii. Powiedzmy, jest to podobna potrzeba, jaką mogłaby mieć Lena, ale ona wpisała sobie inną. I teraz staramy się znaleźć jakiś werset, który nam mówi coś na temat tej potrzeby. W przypadku uzdrowienia z alergii najlepiej znaleźć jakiś werset, który mówi o uzdrowieniu. Ja wpisałam sobie z 1 Piotra 2:24. Jego sińce uleczyły nas. Teraz, jeżeli ktoś z was nie ma wpisanego tutaj jakiegoś wersetu drugiego, to nie ma znaczenia, dlatego że możecie oprzeć się na tym pierwszym z Filipian. Ok? Czyli jeżeli macie wypisany drugi werset, bardzo fajnie, ale jeżeli go nie ma, to nie jest to problem, opieracie się na tym pierwszym. I teraz czeka nas zadanie domowe. To zadanie domowe jest na cały tydzień. Ono zajmuje bardzo niewielką ilość czasu. Mianowicie jakieś ze 2 minutki. Ja sugeruję rano, ale jak ktoś woli wieczorem, to może być wieczorem. Ale kiedy to robimy rano, to nie zapominamy. Wstajemy, przy łóżku mamy tę karteczkę z waszego skoroszytu i czytacie sobie po prostu te 4 punkty, które są tutaj zapisane i modlicie się według tych 4 punktów. Więc najpierw piszę tak, każdego dnia rano przypomnij sobie werset Filipian 4:19. Więc macie go u góry, nie musicie nawet Biblii otwierać, czytacie go. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Pamiętamy. Potem, jeżeli wypisaliście sobie drugi werset, to go czytacie. Ja z tej mojej kartki mogłabym przeczytać. Jego sińce uleczyły nas. I teraz punkt pierwszy. powołuję się na te obietnice. Mówię, Panie, Ty powiedziałeś, że zaspokoisz każdą moją potrzebę. Ja mam problem z alergią, a Ty powiedziałeś, że Twoje sińce uleczyły mnie. Punkt drugi mówi, uwierz w to, że skoro Bóg obiecał zaspokoić wszelką potrzebę, to ją zaspokoi. Panie, przyjmuję wiarą, że Ty to zaspokajasz. I słuchajcie, nie chodzi wcale o to, żeby teraz się spiąć. Wierzę. No, widzę, że mi katar leci, ale wierzę. Wiecie, to nie chodzi o to. Nie tak się wiarą przyjmuje. Wiara serca tak działa jak miłość. A więc tak jak ja przyjmuję miłość od mojego męża, wiem, że mnie kocha, tak przyjmuję wiarą to, co Bóg powiedział, że zaspokoi moją potrzebę. Boże, powiedziałeś, tak jest i amen, i ja się tym nie przejmuję. Punkt trzeci. Nie zważaj na przeciwne okoliczności ani na to, co w tej sprawie mówią ci zmysły. Może się zdarzyć, że z nosa mi się leje, ale nie zważam na to, bo Boże Słowo mi obiecuje. Słuchajcie, mamy przed sobą jeden tydzień tylko. Abraham miał 25 lat. Więc nasze doświadczenie czasowe, to jest nic w porównaniu z tym, co on przechodził. No i punkt czwarty, bardzo ważny. Dziękuj Bogu i chwal Go za odpowiedź, nawet jeśli jeszcze jej nie widzisz. Nawet jeśli tej osobie, która wypełniłaby taką kartkę jak moja, dalej katar by ten z nosa leciał, to może Boże, dzięki Ci, że Ty dałeś mi te obietnice, ja je oczekuję, aż się wypełnią i dziękuję za ich wypełnienie. O własnym świadectwie opowiem Wam, jak to zadziałało w moim życiu na przyszłym spotkaniu. Nasze spotkanie na temat wiary dzisiaj nie kończymy, temat wiary będziemy kontynuować, dlatego mogę zmienić slajd, na którym piszę ciąg dalszy nastąpi. Za tydzień też podzielicie się Waszymi doświadczeniami z tej modlitwy z tego tygodnia. Chcę Was od razu uspokoić. To zadanie nie jest jakimś szczególnym obowiązkiem, które musicie robić, że ja przyjdę, sprawdzę i dam punkty dodatnie albo jakieś ujemne. Nic z tych rzeczy. To zadanie jest tylko po to, abyście w ciągu tego tygodnia mogli doświadczyć to, o czym tutaj mówiliśmy. Jak ktoś nic z tym nie zrobi, to trudno, nie będzie miał tych doświadczeń. Ale jeżeli będziecie postępować w ten sposób, to ja wierzę, że tutaj wielu z Was będzie mogło podzielić się swoimi świadectwami tego, co przeżyli. Tak więc temat wiary kontynuujemy i pamiętamy, że bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Każdy bowiem, kto do Boga przystępuje, musi uwierzyć, że On istnieje. I ostatnia część tego zdania bardzo mi się podoba. I że nagradza tych, którzy Go szukają. Także dziękuję Wam dzisiaj serdecznie za uwagę i zapraszam za tydzień.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11:00. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.